Laudetur Jezus Chrystus. Postanowiłem, że dzisiejszy odcinek będzie o odpustach. Krąży wokół nich mnóstwo legend, a moja koleżanka poprosiła mnie, czy mógłbym na tym kanale co nieco powiedzieć na ten temat. I nie ukrywam, że była to dla mnie bardzo ciekawa przygoda, dlatego że sam naprawdę nie wiedziałem praktycznie nic, jeżeli mógłbym tak to ująć. W seminarium coś tam się uczyłem, aczkolwiek jest to genialne. To, co Kościół wymyślił w postaci odpustów, jakby to można było ująć takim jednym zdaniem, w pełni świadome przeżywanie wiary katolickiej, w pełni świadome przeżywanie relacji z Panem Bogiem. Świetna rzecz. Odpustów nie można ofiarowywać za drugiego człowieka żyjącego, dlatego że on też ma wolną wolę, jest człowiekiem w pełni świadomym i może zasługiwać. Jeśli nie chce, to znaczy, że takiego dokonuje wyboru. Możemy odpustę ofiarowywać albo za zmarłych. I to też jest bardzo ważna tutaj myśl, ponieważ ze szczerą intencją mamy jednak coś takiego, że chcielibyśmy ofiarowywać za konkretnych zmarłych. Kościół bardzo często mówi o tym ogólnie za zmarłych. Nic złego nie ma w tej praktyce, że ktoś powie za konkretnego zmarłego, tam babcie, ciocie, wujka i tak dalej. Natomiast ogólnie za zmarłych, to jest taka pierwsza informacja, ale także możemy za siebie ofiarowywać odpusty. I teraz człowiekowi współczesnemu, tak może bym to ujął, wydaje się być takim trochę nieosiągalnym w myśleniu, takim rozumieniu, o co chodzi z tymi odpustami, ponieważ one bardzo często są pisane takim prawniczym językiem. Czyli rozumienie Bożej łaski, tego co Bóg może zrobić, z tym, że coś jest napisane w jakichś tam ramach prawnych i tak naprawdę ciężko jest to przełożyć. Spójrzmy na to, w jaki sposób katechizm Kościoła katolickiego wcześniej na to się zapatrywał. Współcześnie też możemy znaleźć. Chciałbym odnieść się do definicji kardynała Gaspariego. Odpust jest to darowanie wobec Boga, udzielone przez Kościół poza sakramentem pokuty, kary doczesnej, należnej za grzechy, już odpuszczonej co do winy. Jeżeli katolik czyta coś takiego, powiedzmy, który nie jest jakoś uformowany, no to brzmi to troszeczkę tak prawniczo. Ciężko tak naprawdę pojąć, zrozumieć, przyjąć pewną rzeczywistość. Tutaj myślę, że jeszcze jedną rzecz, też bardzo kluczową dla mnie. Niedawno miałem rozmowę ze wspomnianym nieraz już tutaj na kanale panem Markiem z cyklu takiego Wierzę, był kiedyś na świecie rolnika i powiedział bardzo fajną rzecz. Tak sobie doszliśmy do tego wniosku, że czasami czepiamy się różnych grup parafialnych w naszym rozumieniu, powiedzmy bliżej tradycyjnym. To, że się czepiamy, bo walczymy na przykład o to, żeby dbać o to, co kluczowe i najbardziej istotne, czyli dbanie o najświętsze postaci, to jest jedna rzecz. Ale tak naprawdę w każdej grupie w jakiś sposób można spotkać Boga. Nawet jeśli to będzie odnowa w Duchu Świętym, nawet jeśli to będzie oaza, nawet jeśli to będzie neokatechumenat, w wielu grupach można mieć doświadczenie Pana Boga. Ale co tutaj jest ważne? Że prawidłowo uformowane sumienie takiego człowieka powinno działać w taki sposób, że będzie mu wyrzucało ciągle jego błędy, niedoskonałości, będzie motywowało danego człowieka do spowiedzi i nieustannie uwrażliwiało na to, co święte. Jeśli taki człowiek, niezależnie od tego, czy wychował się w tradycji, czy wychował się w odnowie, nie będzie miał tak uformowanego sumienia, bardzo szybko się pogubi. I to jest bardzo fajna myśl. Sam na to nie patrzyłem w taki sposób, ale faktycznie trochę ze mnie powietrza zeszło, kiedy zacząłem na ten temat myśleć. I teraz mamy ten język prawniczy. O co tutaj chodzi? Człowiek ma to do siebie, że jeśli dba o swoje sumienie, dba o spowiedź, dba o to, żeby oddać Panu Bogu wszystko, co mu nie wychodzi, grzechy, słabości, lęki, oddaje przede wszystkim ten grzech, żeby on nie miał nad człowiekiem już władzy. Natomiast to, że Pan Bóg przebaczył, to jest jedna rzecz, no ale musi być kara. Czy tutaj za życia, czy ewentualnie po śmierci, w rzeczywistości zwanej czyśćcem. Natomiast o karze za chwilkę powiem, na czym to polega, żeby też nie rozumieć tego w taki sposób, że no to Pan Bóg zaraz złamie mi rękę albo będę miał kilka lat nieszczęścia za to, że żyję w taki, a nie inny sposób. Zupełnie nie o to chodzi. Natomiast wydaje się to całkiem zrozumiałe. Na przykład mamy mężczyznę, który jest nałogowcem. Niech będzie, że pije alkohol. Bardzo dużo pije alkoholu. Wprowadza ciężką atmosferę w domu. To, że on po jakimś czasie zrozumiał swoje błędy, to, że przeżył nawrócenie, to, że oddał to na spowiedzi, to, że poprosił rodzinę o wybaczenie, to jest jedna rzecz. Ale skutki ciągle będzie ponosił. On, ponieważ już będzie musiał się pilnować do końca życia, ponieważ będzie miał w sobie pragnienie, ponieważ za każdym razem, kiedy będzie widział butelkę, będzie go ciągnęło do tej butelki, ale i na przykład dzieci, kiedy już są dorosłe, dorosłe dzieci alkoholików, DDA. Często jest to problem z emocjami. Tylko emocjami nieraz takie osoby się kierują. Błahy problem narasta do rangi olbrzymiego. Czyli nagle z czymś podstawowym, prostym, taki człowiek sobie nie radzi. Żona, która żyje w ciągłym lęku, obawie, że mąż wróci do tego nałogu. Czyli zobaczcie, cały czas wszyscy obrywają. Jest to jakaś forma kary. Nie rozumiemy tego na razie w połączeniu z Panem Bogiem, ale to jest całkowicie naturalne. Taki człowiek doświadcza ciągle skutków tego, co już zostało wybaczone. I tu można mnożyć oczywiście przykłady w nieskończoność. Na przykład ksiądz, który pogubił się w swojej wierze, zrobił coś niewłaściwego. To, że parafianie mu przebaczyli, to jest jedna rzecz, ale skutki tego będą się ciągnęły być może latami, a być może do końca jego życia. Zostało to wybaczone. Być może nawet w konfesjonale zostało wybaczone. No ale widzicie, to w ten sposób działa. I teraz Kościół katolicki w swojej wielkiej mądrości dał nam naukę o odpustach, czyli coś, co może albo niwelować karę cząstkową, albo całą, całkowicie. Czyli wszystko, co do tego momentu w życiu zrobiliśmy nie tak, może zostać usunięta, ta kara może zostać usunięta. To jest tak genialne, tak warto się o to starać, więc dziwię się, że tak mało w Kościele mówi się o tych naukach. Czasami się mówi na przykład odpust w parafii i że tutaj można coś zyskać. Podaje się nawet kilka warunków, ale jednocześnie cały czas to jest mało. Ja się tak nakręciłem w tym momencie, kiedy zacząłem o tym czytać, że stwierdziłem, że będę zbierał absolutnie wszystkie odpusty, jakie to tylko możliwe, za wszystkich moich zmarłych, ogólnie po prostu za wszystkich zmarłych. Pan Bóg będzie wybierał tych, którzy tego potrzebują. Ja nie wiem, którzy. Więc ja będę po prostu zbierał te odpusty i co jakiś czas za siebie. Trzeba spełnić 4 warunki. Pierwsze, żeby nie było upodobania, przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Chodzi tu o dyspozycję. To znaczy człowiek mówi wprost, nie chcę grzeszyć, brzydzę się grzechem. To, że mi nie wychodzi, to jest inna rzeczywistość. Bo człowiek może naprawdę się brzydzić, ale jednocześnie doświadcza ciągle skutków swojego poprzedniego życia i jeszcze nie potrafi tak mądrze wybierać. Nie chce grzechu, a nie potrafi, o czym mówił święty Paweł. Tu chodzi o taką postawę, że człowiek mówi wprost, nie chcę, robię wszystko, żeby w tym momencie, kiedy chcę zyskać odpust, walczyć, żeby nie popełniać nawet grzechu lekkiego. Nawet myśl o grzechu lekkim powoduje wstręt nieraz. Druga rzecz, wykonać czynność, która wynika z danego odpustu. Na przykład listopad, wszystkich świętych mamy, przez 8 dni można było odwiedzić cmentarz. Czyli ta konkretna rzecz powoduje, że zyskujemy jakiś tam odpust. I później spowiedź, modlitwa w intencjach, których modli się Kościół, tutaj papież, to jest bardzo ważne, czyli nie za papieża, a w tych intencjach, które się modli. Są to oficjalne intencje, są podane na różnych stronach, więc można bez problemu je odnaleźć. Oraz komunia święta. Więc jak widzicie, człowiek, który chce zdobyć odpust, już musi walczyć o to, żeby coraz bardziej świadomie przeżywać praktykę religijną, swoją wiarę. Musi walczyć, żeby nie było grzechu. Musi zadbać o to, żeby przyjąć komunię świętą. Żeby przyjąć komunię świętą, musi być wyspowiadany. Jeżeli na przykład żyje w grzechu ciężkim, na przykład w związku niesakramentalnym kolejnym, już nie będzie w stanie zyskiwać tego odpustu, dlatego że nie jest w stanie spełnić ani warunku nieprzywiązania do grzechu, ponieważ taki człowiek nie chce tego zmienić, ani nie dostanie ważnego rozgrzeszenia, a nawet jeśli zatai prawdę, to już nie jest świadome przeżywanie swojej wiary, bo Pana Boga nie da się oszukać. To księdza można oszukać w konfesjonale, ale nie na tym polega spowiedź i nie może komunii świętej przyjąć. Oczywiście podałem taki przykład, bo jest bardzo znany, ale takich okoliczności jest bardzo dużo. Kto jest zdolny do zyskania odpustu? Ktoś, kto został ochrzczony, to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, nie jest ekskomunikowany, znajduje się w stanie łaski uświęcającej, o której to już mówiłem w innych odcinkach, I przynajmniej, oczywiście to jest ważne, żeby spełnić te warunki wcześniej wymienione, kiedy będzie chciał wypełnić daną czynność. Troszeczkę zamieszane, ale to za chwilkę jeszcze o tym powiem. I teraz tak. Ponad 30 lat temu Paweł VI poświęcił sprawie odpustów specjalną konstytucję apostolską, zaczynającą się od słów Indulgen Tiarum Doctrina. Tekst ten jest pięknym świadectwem naszej wiary. Zmienia się mentalność, starzeją się dawne formy wyrazu, kształtują się nowe, a wiara pozostaje wciąż ta sama. Wykaz odpustów został przygotowany przez penitencjarię apostolską i zatwierdzony dekretem przez papieża Pawła VI z dnia 29 czerwca 1968 roku. Jest to wykaz autentyczny i ostateczny. To mi się bardzo podoba, że Kościół dostał władzę od Jezusa. Dostajesz klucze królestwa. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Czyli dostaliśmy absolutną władzę tutaj jako Kościół. Nie wolno tego wykorzystywać na to, żeby bawić się ludźmi. Nie wolno tego wykorzystywać po to, żeby ich zniewolić. I to, uwaga, to jest bardzo ważna dla mnie rzecz, bo to odkryłem. To Kościół dostał tę władzę, a to oznacza, że naukę o odpustach, przecież nie ma tego w Piśmie Świętym, żeby wprost powiedzieć. I bardzo lubię też takie argumenty, dzisiaj będę trochę skakał po takich różnych myślach, które się pojawiają, ale ktoś powie, dlaczego ksiądz albo księża nauczają rzeczy, które nie ma w Piśmie Świętym. Można nauczać tylko tego, co jest w Piśmie Świętym. Odrzucamy całą tradycję Kościoła. Kościół wierzy w prawdę objawioną w Piśmie Świętym, ale tradycja też jest kluczowa. Nie wolno odrzucać tego argumentu, ponieważ załóżmy, apostołowie wierzyli w coś od zawsze. Dla nich to była sprawa tak oczywista, że nie trzeba było czegoś zapisywać, nie trzeba było czegoś dodawać. Ale w międzyczasie, kiedy ludzie błędnie zaczęli interpretować pewne rzeczy, które były przekazywane ustnie, oni doszli do wniosku, że tak, trzeba także przypomnieć ludziom, że od zawsze wierzyliśmy w to i tamto, choć nie było to zapisane. Tradycja ustna, ten przekaz. Zresztą mam w Ewangelii jednej bardzo taki zwięzły opis, że te księgi pomieściłyby, czy że gdyby spisać wszystkie rzeczy, które Jezus zrobił, trzeba byłoby jeszcze mnóstwo ksiąg zapisać. Księgi całego świata trzeba byłoby zapisać. I co jeszcze tutaj jest istotne? Przecież Pismo Święte, te księgi, na które powołują się niejednokrotnie ci ludzie, mówiąc o tym, żeby odrzucić tradycję, zostały zatwierdzone właśnie przez Kościół. Kościół musiał wybrać z wielu ksiąg, musiał wybrać z apokryfów także te treści, które są tutaj słuszne, zbawienne, potrzebne. Więc jakie to jest wybiórcze myślenie, że ktoś mówi, odrzucamy tradycję, korzystamy tylko z Pisma Świętego, zapominając o tym, że to Kościół ostateczną krytyką Pisma Świętego wybrał księgi, które należy wierzyć, które należy cytować. Więc to jest zabawne, jak ci ludzie mają wąskie myślenie. Odpusty zupełne, które można zyskać każdego dnia. Będę posiłkował się tekstem, żeby niczego tutaj nie uronić. Oczywiście nie wybrałem wszystkich. Wybrałem te, które wydają mi się w tym momencie istotne. Być może ja akurat tak to przeżywam, korzystam z nich. Za odprawienie adoracji Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. Czyli idziecie na adorację, patrzycie na Jezusa, nic nie czytacie wtedy. To już kiedyś tłumaczyłem na temat adoracji. Tylko adorujecie. Nieustannie wpatrujecie się w Jego święte oblicze. I tak przez pół godziny. No i później w najbliższym czasie komunia święta, spowiedź, modlitwa w intencjach papieża i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby lekkiego. Czyli już możecie zyskać odpust zupełny. Ale to jest genialne. Tak świadomie przeżywam swoją wiarę, że idę z tą intencją na adorację i staram się tak przeżywać. Bo w momencie, pozwolę sobie tylko szybko kartkę przerzucić, bo to niestety przeskoczę. Skąd się wzięło w ogóle to rozróżnienie kary wiecznej i kar doczesnych jako konsekwencji grzechu? Źródłem tego rozróżnienia jest chrześcijańska wiedza na temat grzechu. Istotą grzechu jest wzgardzenie i zlekceważenie osobowej przyjaźni z Bogiem. Stosownie do tego istotą odpuszczenia grzechów jest odnowienie przymierza z Bogiem poprzez nawrócenie. Dlatego właśnie, kiedy mówiłem o karze na samym początku, patrzyliśmy na to, że było pisane językiem prawniczym. Ale skoro odwróciłem się od Boga poprzez błędne decyzje, czyli odrzuciłem nawrócenie, powrotem jest ponowne nawrócenie. Dlatego Kościół na przykład stwierdził, że idziemy na adorację. W ten sposób ponownie możemy spróbować przeżywać nawrócenie. Drugi punkt. Zapobożne czytanie Pisma Świętego przez pół godziny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego. Traktowanie tej czynności jako czytanie duchowne. Za każdorazowe czytanie Pisma Świętego przez krótszy czas można zyskać odpust cząstkowy. Ale jeżeli dbamy o to, żeby faktycznie czytać pół godziny i spełnimy wszystkie inne warunki, o których już wielokrotnie dzisiaj wspomniałem, możemy także zyskać odpust zupełny. Za odprawienie drogi krzyżowej. Tylko tutaj też trzeba spełnić pewne warunki. Znowu język prawniczy. Czyli trzeba odprawić to ćwiczenie w miejscu, gdzie jest prawnie założona droga krzyżowa. To jest pierwsza istotna rzecz. Druga, należy rozmyślać mękę Pana Jezusa, Chrystusa. Nie ma konieczności, by rozmyślania by rozmyślane były poszczególne stacje. Dlatego, że ilość stacji została gdzieś tam w międzyczasie określona. Teoretycznie może być ich więcej, może być ich mniej. Ustalone jest tyle. Natomiast my mamy rozważać mękę pańską. To nie chodzi o to, że ja będę teraz, bo często współczesne drogi krzyżowe robi się w taki sposób, że rozważa się na przykład współcześnie. Ktoś ma problemy w szkole, to dla dzieci robimy drogę krzyżową o problemach w szkole. Nie na tym polega droga krzyżowa. Ja bardzo lubię osobiście takie drogi, też zmuszają nieraz do myślenia, ale nie na tym polega rozważanie drogi krzyżowej. My mamy rozważać tylko i wyłącznie mękę pańską. Na przykład kiedyś w Koloseum była droga krzyżowa o uchodźcach. To nie jest rozważanie męki pańskiej. To jest rozważanie współczesnych problemów. Zobaczcie, a my cały czas mamy powracać do Pana naszego Jezusa Chrystusa, do Niego. Czyli tak świadomie mamy przeżywać swoją wiarę. Punkt kolejny. Mamy przechodzić od jednej stacji drogi krzyżowej do drugiej stacji drogi krzyżowej. To znaczy, że powinna być ona chodzona. Natomiast wystarczy, żeby kapłan na przykład, który przewodniczy drodze krzyżowej, mógł pokonać właśnie te odległości. Jeśli kapłan tego nie robi, czyli nie ma prowadzonej taki sposób drogi krzyżowej, no to zapraszam do tego, żeby każdy z was przechodził. Czy nie chodzi o to, żeby uklęknąć i całą drogę klęczeć, ponieważ Jezus Chrystus też uczestniczył w drodze krzyżowej, nie przyglądając się z Bogu, a uczestnicząc bezpośrednio w tej drodze krzyżowej. Natomiast, uwaga, jeżeli ktoś ze słusznej przeszkody, choroby, podróży, zamknięcia kościoła, tak jak na przykład to było w czasie pierwszej fali, gdzie zamykane były kościoły, nie może odprawić drogi krzyżowej w należyty sposób, trzeba przez pół godziny oddać się pobożnemu czytaniu albo rozważeniu męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, na przykład w domu. Ale to już są szczególne warunki. Co jeszcze może być przyczyną, na przykład co może pomóc nam zyskać odpust zupełny? Za odmówienie różańca w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinę. Genialne. Różaniec, jeżeli ktoś lubi modlić, czy odmawiać tajemnicę różańca, to też, żeby nie było tylko, że odmówię i już. Trzeba mieć tę świadomość. Czyli nie tylko, zobaczcie, ja nieraz to adoruję przecież, odprawiam drogi krzyżowe, staram się czytać Pisma Świętego, odmawiam różaniec, ale to nie chodzi o to tylko, żeby to robić. Trzeba to robić tak świadomie, żeby spełniać jeszcze inne warunki. Dlatego na samym początku wspomniałem, w pełni świadome przeżywanie wiary katolickiej, czyli w pełni świadome powracanie do nawrócenia. Oddaję ten czas Panu Bogu, tylko i wyłącznie Panu Bogu. Trzeba przy różańcu odmówić 5 dziesiątków bez przerwy, czyli nie można sobie rozbić na przykład na cały dzień tego różańca. I do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie tajemnic różańcowych. Ok. I teraz odpusty zupełne, które można uzyskać w oznaczonych dniach. Na przykład za pobożne publiczne odmówienie hymnu Veni Creator w dniu 1 stycznia i uroczystość zesłania Ducha Świętego. jeżeli ktoś jest praktykującym katolikiem i tak wie, że na przykład w tym czasie będzie w kościele na mszy świętej, niech ma jeszcze świadomość, za odśpiewanie hymnu Przybądź Duchu Święty może zyskać odpust zupełny. Za pobożny udział i ucałowanie krzyża w czasie uroczystości adoracji krzyża Wielki Piątek. Za odmówienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń Chrztu Świętego. Kiedy? W czasie nabożeństwa w Wigilię Wielkanocy i w rocznicę swojego Chrztu Świętego. O tym nie wiedziałem. Znaczy o wielu rzeczach nie wiedziałem, ale to jest dla mnie rozbrajające. Pamiętam, jak kiedyś w seminarium miałem taki moment, że sprawdziłem, kiedy byłem chrzczony, kiedy byłem bierzmowany, tak bardzo nakręciłem się na ten czas, że mówię, co tam urodziny? Urodziny nie mają znaczenia. Chrzest! Ja się narodziłem w tym momencie dla Boga. Zaprosiłem różnych chłopaków w seminarium na herbatę, ciasto kupiłem. Oni mówią, Michał, a z jakiej to okazji? Jak to? Ochrzczony byłem w tym dniu. I patrzyli na mnie jak na kretyna. Przepraszam za kolokwializm, ale tak było. Ale faktycznie, przecież w tym dniu świadomy katolik może zyskać kolejny odpust za innych bądź za siebie. Czyli tak świadomie przeżywamy swoją wiarę. Za pobożne publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za pobożne publiczne odmówienie aktu oddania się rodzajowi ludzkiemu Chrystusowi w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada zyskać można codziennie odpust zupełny, który można ofiarować jedynie za zmarłych. Za nawiedzanie cmentarza w inne dni można zyskać jedynie odpust cząstkowy. Za publiczne odmówienie hymnu Ciebie Boże wysławiamy, bądź Ciebie Boga wysławiamy. I jeszcze dwie rzeczy, które sobie zapisałem. Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez 3 dni. Na rekolekcję jeżdżę co roku. Nie wiedziałem, że dodatkowo mogę jeszcze zyskać odpust zupełny. Chyba najtrudniejszy dla współczesnego katolika jest ten element prawdy, że to Kościół udziela tych odpustów. Nie wystarczy samemu się zbliżyć. Ktoś powie, że no ja nie potrzebuję przecież Kościoła do tego, żeby być zbawionym. No potrzebujesz i tu cię zaskoczę. Ale to już nie jeden odcinek o tym nagrywałem. Był taki nawet moment w kościele, bardzo trudny tak naprawdę, mówiło się o sprzedaży odpustów. Kiedyś zupełnie oddzielny odcinek nagram na ten temat. Myślę, że poniekąd wyszło to z tego, że każdy chciał zakończyć etap średniowiecza. Nawet niektórzy w kościele dali się nabrać na to, że zacofane wieki średnie, ponieważ nie potrafili mądrze na to spojrzeć. No i trzeba było zburzyć wszystko, co w Rzymie i zacząć budować od nowa, bo w końcu oświecenie. Straszne to myślenie. Natomiast szczegółowo myślę, że ten odcinek gdzieś tam nagram, żeby łatwiej było zrozumieć, skąd w ogóle wynikał ten pomysł tak naprawdę, żeby sprzedawać odpusty. Niewłaściwe rozumienie, czy ważne? Tak, ale niewłaściwe. Tyle. Tyle jeśli chodzi o odpusty. Kochani, błagam, próbujcie walczyć. Ciągłe zbieranie odpustów, tak w pełni świadome przeżywanie swojej wiary, to jest właśnie odpust. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.